Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowe Pomorze, czas zacząć. Dzisiaj, drodzy Państwo, Państwa i moim gościem jest dr Daniel Czerwiński, historyk. I o historii dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć. W czasie wakacji o historii, panie Danielu, prawda? To można powiedzieć, po co mówić w czasie wakacji o historii?
Chyba właśnie po to, żeby zainteresować. Przede wszystkim dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. O relacjach trochę też będzie, ale trochę i o stratach, o cieniach wojny. Szeroko opowiemy o tym dzisiaj. Cienie wojny, spotkania o stratach i pamięci to jest taki cykl wykładów przygotowany z okazji stulecia Gdyni. Dlaczego akurat o tych elementach będzie pan chciał opowiadać?
To jest, panie redaktorze, tylko jeden z elementów działalności Instytutu Strat Wojennych. W tym roku nasz dyrektor, dr Bartosz Gądek, wspólnie z miastem oraz Narodowym Muzeum Morskim przygotował tutaj taki cykl wykładów w ramach naszej statutowej działalności i prowadzenia wykładów pod nazwą Cienie Wojny. To jest cykl, który jest prowadzony na terenie całej Polski, dotyka bardzo różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem Polski w II wojnie światowej i z elementem strat, bo to jest podstawowa sprawa związana z naszą działalnością, tym czym zajmuje się Instytut Strat Wojennych imienia Jana Karskiego.
Ja się zastanawiam, od razu panu przerwę, czy o stratach i pamięci ludzie chcą w ogóle słuchać?
Myślę, że tak. Patrząc na to, jakie zainteresowanie tymi wykładami, które organizuje Instytut na terenie całego kraju, bo tak naprawdę te wykłady odbywały się od Podkarpacia po Polskę Północną i na pewno będzie ich jeszcze dużo, dużo więcej z tego, co wiem, ale nie chcę tutaj zdradzać wszystkich planów. To są tematy, które dotyczą nie tylko całego państwa, ale też dotyczą bardzo często pojedynczych osób. Dotyczą też pamięci tego, co stało się w latach II wojny światowej, czy w roku 1945, to co mnie chyba najbardziej interesuje, bo też ja tym tematem przede wszystkim się zajmuję i to bardzo często są doświadczenia rodzinne, które gdzieś na tych spotkaniach wychodzą. Nawet teraz rozmawiając, mając wykład w Gdyni i rozmawiając z ludźmi, którzy pojawili się na tym spotkaniu na Darze Pomorza, pojawiły się też wątki rodzinne. Właśnie te, które dotyczyły strat spowodowanych przez Sowietów w roku 1945 i pamięci o tym, jak to wkroczenie Sowietów wyglądało. No i oczywiście to pytanie standardowe, czy to było aby na pewno wyzwolenie, tak? No i to jest chyba pytanie retoryczne po prostu.
Te wątpliwości właśnie rozwiewane są podczas tych spotkań. Przypomnijmy, że ten wyjątkowy cykl wykładów przygotowany przez Instytut Strat Wojennych, przygotowany z okazji stulecia Gdyni, przypomnijmy, dotyczy różnych zagadnień, fenomenu ludzi, zjawisk, które się działy w tamtych czasach, poruszane są różne wydarzenia, wszystko w kontekście właśnie Gdyni.
Tak, no tutaj odbyły się 4 spotkania do tej pory, jeśli chodzi o ten cykl i tematyka była bardzo, bardzo różna, bo tutaj chodziło chociażby od kwestii związanych ze specyfiką ulokowania Gdyni i Pomorza w II Rzeczpospolitej, po kwestie związane z tym, jak wyglądało zajęcie Gdyni w 1945 roku, czyli to, o czym ja ostatnio miałem okazję mówić, ale to tylko pokazuje, że jest zainteresowanie tym tematem i też współpraca różnych instytucji daje możliwość, żeby tę tematykę prezentować w tak atrakcyjnej lokalizacji, jak właśnie Dar Pomorza, który obecnie jest zarządzany przez Narodowe Muzeum Morskie.
Nie byłoby Gdyni, gdyby nie ludzie przede wszystkim, prawda? No bo to ludzie tworzą pewien fenomen zjawisk, ale pewien fenomen miast również. Tadeusz Wenda. Akurat dzisiaj spotykamy się w urodziny Tadeusza Wendy, 163 lata temu. Urodził się człowiek wyjątkowy. On współtworzy tą legendę Gdyni, prawda? Jest jeszcze wiele innych osób, ale Wenda, bez tej osoby nie byłoby Gdyni.
No ja myślę, że nie tylko dla środowiska historyków, ale już teraz po prostu dla nas tutaj na Pomorzu to jest niezwykle ważne nazwisko, no bo jeśli myślimy sobie o Gdyni, myślimy o budowie portu, no to z automatu nam się pojawia inżynier Wenda. Gdzieś tam też Kwiatkowski się przewija oczywiście, ale myślę, że teraz już nawet mając doświadczenie z zajęć ze studentami, to może w ten sposób spojrzę, bo faktycznie jest to trochę młodsze pokolenie, oni Wendę kojarzą. I rzeczywiście to jest tak, że zaczyna się przebijać do świadomości to, jak ważnym i istotnym czynnikiem była budowa portu w Gdyni, budowa miasta. Przecież to był tak naprawdę sukces cywilizacyjny II Rzeczpospolitej. Budowa miasta i portu, rozwój Gdyni z, no, co by nie powiedzieć, wioski rybackiej do wielkiego ponad 100-tysięcznego miasta, które stało się prężnie działającym portem, ale jednocześnie stało się też patrząc na rozwój II wojny światowej, można powiedzieć taką drzazgą w oku dla Niemców, którzy otaczali ten, mówiąc propagandowo, z niemieckiego korytarz pomorski.
Chciałbym na chwileczkę zatrzymać się na tym nazwisku. Wenda Tadeusz urodził się w stolicy 23 lipca 1863 roku, ale jego ojciec Władysław Wenda, o nim nie mówi się zbyt wiele, był podsekretarzem Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, także kierował archiwum miejskim, ale troszcząc się o właściwą edukację syna, mówi się o nim, że uczył go pracowitości, stanowczości w działaniu, uczciwości i skromności. Czy te cechy, które pozwoliły stanąć Wendzie w pierwszych szeregach osób, które tworzą państwowość, czy te cechy są dzisiaj odkrywane przez ludzi? Mówimy też o edukacji. Co prawda wakacje, więc dopiero wrzesień będziemy mówić pewnie o szkole, ale warto też o tym powiedzieć.
Tak, no wiadomo, że w wakacje też warto o tym mówić i przecież w wakacje też odbywają się różne wydarzenia, na których mimo wszystko historycy czy edukatorzy próbują mówić o wydarzeniach związanych z najnowszą historią, ale też o korzeniach Pomorza, o korzeniach także Gdyni, bo przecież w Gdyni będziemy mieli nawet kilka różnych wydarzeń. Takie bardzo niepozorne wydarzenie, plener literacki w Gdyni, na którym tak naprawdę można bardzo, bardzo wiele rozmów odbyć i tam się odbędzie bardzo wiele ciekawych spotkań, a plener jest tak naprawdę niebawem, bo przecież 31 lipca do 2 sierpnia, to tak zupełnie, zupełnie z innej, można powiedzieć, beczki.
Ale z tej edukacyjnej, także tak, tutaj dokładnie. Wpisujemy się w to.
Dokładnie, natomiast Tadeusz Wenda, no to jest człowiek naprawdę bardzo istotny dla historii Pomorza. To, o czym pan redaktor powiedział, to są jeszcze oczywiście zaszłości tych trójzaborów, tak? On tutaj oczywiście wychowany w Królestwie Polskim, ale przecież potem znalazł się na terenie dawnego zaboru pruskiego, dawnego, można powiedzieć, ziemi, która była germanizowana, która była jednak trochę inaczej zarządzana. To scalanie ziem polskich po okresie zaborów to jednak zajęło całkiem sporo czasu i o tym trzeba pamiętać. I w tym wszystkim, w tym momencie, kiedy to scalanie dopiero się odbywało, podjęto decyzję o budowie portu w Gdyni, bo to była rzecz kluczowa dla możliwości rozwoju II Rzeczpospolitej, to żeby to okno na świat powstało. Port w Gdańsku, który decyzją Ligi Narodów, decyzją Konferencji Wersalskiej został poddany w zarząd Ligi Narodów, Wolne Miasto Gdańsk, no wszyscy wiemy, jak tam to wyglądało, tak? Wystarczy spojrzeć na to, jak zachowali się dokerzy gdańscy w 1920 roku, kiedy najbardziej była potrzebna pomoc z zagranicy, kiedy zaczęli oni blokować dostawy z portu gdańskiego do walczących z bolszewikami wojsk. No później mamy Westerplatte, owszem, no ale Westerplatte też nigdy nie było w 100% gwarancją tego, że te materiały będą trafiały, no a Gdynia była jednak w takim miejscu, które gwarantowało dojście z Bałtyku bezpośrednio. Na pewno można ją było lepiej skomunikować niż chociażby Hel, więc no tutaj zdecydowanie było to okno, a ludzie tworzący Gdynię, jak chociażby inżynier Wenda, musieli nie tylko wykazać się dużą pomysłowością, ale też swoją kreatywnością w tamtym okresie, no bo pamiętajmy, że to państwo jednak borykało się z problemami i II Rzeczpospolita to nie było państwo mlekiem i miodem płynące. To było państwo, które miało swoje problemy.
No właśnie, mówimy o kluczowych postaciach tamtego i architektach sukcesu, można powiedzieć, Gdyni, przywołując takie postacie jak Tadeusz Wenda czy Eugeniusz Kwiatkowski. Ale to jest również Julian Rumel, kontradmirał i dyrektor żeglugi polskiej. Tych nazwisk jest dużo więcej. Skupiamy się na kilku, znamy te kilka postaci. Może warto się zagłębiać, ale to przecież ludzie też innych zakresów oddziaływania, których w Gdyni było bardzo wielu.
Tak, no bo rozwój Gdyni to jest wieloaspektowy tak naprawdę problem, bo zaczynamy od małej miejscowości, małej wioski, a tworzymy potem wielkie miasto. To nie tylko rozwój samego portu, infrastruktury portowej, ale to jest też infrastruktura dotycząca dojazdu, komunikacji, rozwój ulic, budowa miasta, powstanie gmachów, które do dzisiaj możemy w Gdyni zobaczyć, rozwój marynarki wojennej, która przecież tam się gdzieś cały czas w okolicy Gdyni pojawia i jest kojarzona bezpośrednio z tym miastem.
Tak się zastanawiam, czy te wzorce są dzisiaj współcześnie przez nas jeszcze brane pod uwagę. Czy my się uczymy właśnie na tych wzorcach?
Może tak być, natomiast panie redaktorze, spójrzmy na to, jak wyglądało w tamtym okresie polskie państwo. To było państwo, które po 123 latach, a tak naprawdę na Pomorzu po prawie 150 latach, powróciło do Polski i to było państwo, które dopiero się odbudowywało, które tworzyło swoje struktury, które starało się ujednolicić pewne zasady działania i to też być może właśnie dlatego o tych ludziach, którzy dokonali rzeczy no, przełomowych i którzy dokonali rzeczy bardzo, bardzo istotnych z punktu widzenia rozwoju naszego kraju. Wiele, wiele mówimy, no a też później ich los późniejszy. To, że byli oni potem za to, że działali na rzecz państwowości polskiej, jednak mimo wszystko represjonowani. Czy to przez Niemców, czy to później przez Sowietów, również bardzo często przez tą nową władzę komunistyczną, która pojawiła się po 1944 roku w Polsce, to też być może właśnie przez to o nich teraz mówimy. No jednak teraz żyjemy w Polsce, która już od niemal 40 lat jest państwem w pełni demokratycznym, która funkcjonuje w zupełnie innych realiach. Oby tak było, że o tych wszystkich, którzy zasłużą się w rozwoju dla naszego kraju w obecnych czasach za te 100 lat, też nasi następcy będą o nich mówić.
Tak naprawdę prowokujecie do tego, żeby rozmawiać o ludziach, o wydarzeniach, o zjawiskach. Te doświadczenia wojny, straty i pamięć historyczna jest takim elementem, o którym trzeba rozmawiać, bo bez tej pamięci historycznej nie będziemy rozumieć świata, po prostu. No właśnie, gdyby nie wojna, gdyby nie ta przeszłość, która tak mocno została naznaczona piętnem, można by rzec, czy ten świat i Gdynia wyglądałyby inaczej?
Straty wojenne to nie tylko straty stricte materialne, ale to też straty tożsamościowe. To jest to, na co zwraca się uwagę, a teraz my się staramy zwracać uwagę na to w sposób bardzo znaczący, bo to, jak została potraktowana Gdynia w okresie II wojny światowej. Najpierw szeroka akcja, zwana teraz już Brodnią Pomorską z 1939 roku, wcześniej nazywaliśmy to i słusznie w sumie Krwawo-Pomorską Jesienią, ale to też wielu mieszkańców Gdyni zostało w ten sposób po prostu zamordowanych przez Niemców za to, że wcześniej działali na rzecz państwa polskiego, ale to też wysiedlenia. Nie możemy zapomnieć o tym, co spotkało Gdynię tak naprawdę już po rozpoczęciu wojny. Przecież 100 tysięcy osób, które zostały z miasta przesiedlone na teren Generalnego Gubernatorstwa i później one albo wracały, albo nie. Gdzieś w międzyczasie ci ludzie też ponosili śmierć, tracili oni swoje majątki i to wszystko powoduje, że dla ludzi, którzy tutaj po wojnie wrócili, ta tożsamość już była troszeczkę zmieniona, tym bardziej, że do tego miasta potem doszli kolejni, ci, którzy zostali wysiedleni z polskich województw wschodnich po traktatach, które zostały zawarte po zakończeniu II wojny światowej. Mamy też tutaj masę osób, które przesiedliły się z innych terenów Polski. No niby nic nowego dla Gdyni, która przecież w ten sposób powstała, to by tutaj też ludzie przyjeżdżali z różnych terenów Polski. Ale jednak oni w tym dwudziestoleciu międzywojennym żyjąc wytworzyli już tutaj pewną specyficzną kulturę, można powiedzieć, gdyńską. Tak? I potem to wszystko zostało bardzo brutalnie doświadczone w okresie wojny i w momencie, kiedy oni tutaj z tymi wojennymi doświadczeniami wracają, to wszystko zaczyna się w pewien sposób tworzyć od nowa. No to jest też jeden z tych elementów, o których bardzo często się nie mówi, tak? No bo my najczęściej mówimy o tym, tak, ile zostało zniszczonych budynków, jakie zostały konkretne rzeczy zabrane nam przez Niemców, czy to potem przez Sowietów, ale też właśnie o tym aspekcie tożsamościowym warto pamiętać, bo to jest też doświadczenie zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa, które bardzo, bardzo brutalnie, pewnie przez te pewne mechanizmy, które wielka polityka w okresie II wojny światowej tuż po niej wprowadziła, ci ludzie zostali bardzo mocno doświadczeni tym wszystkim i to na lata wpłynęło na ich życie i to na to, jak oni postrzegali po prostu rzeczywistość.
Zastanawiam się, na ile na mapie całej Polski, nie tylko Europy czy świata, ale Polski, odegrała rolę Gdynia w tej historii tworzenia pewnej tożsamości właśnie.
No to jest polskie okno na świat i to myślę, że tutaj nie jest to przesada, jeśli używamy tego określenia, bo rzeczywiście tak było. No to był najważniejszy port, którym jedyny tak naprawdę duży wielkomorski port, który można było wydostawać się z Polski, i to, bo to działało w dwie strony. Tak, owszem, my mówimy o tym, że to był port, dzięki któremu można było do Polski dostarczać masę towarów, ale dzięki temu też można było eksportować nasze towary, czy to węgiel, który przecież w okresie II Rzeczypospolitej był bardzo ważnym naszym towarem eksportowym, no ale też nie zapominajmy o tym, że przez to okno na świat ludzie też z Polski wyjeżdżali. No też Druga Rzeczpospolita nie była jakimś krajem, tak jak już wspominałem, który byłby mlekiem i miodem płynący, więc wystarczy spojrzeć na słynny budynek Dworca Morskiego, tak? No tutaj to jest chyba taki najbardziej symboliczny budynek tej emigracji, która nie na darmo mieści się tam przecież teraz siedziba Muzeum Emigracji. Więc to jest też jakiś element Gdyni, która była postrzegana w ten sposób, tak? No i To jest bardzo, bardzo skomplikowane zagadnienie. Myślę, że tutaj można by było naprawdę niejedną debatę na ten temat przeprowadzić, bo faktycznie teraz, jak tak sobie rozmawiamy, to zaczynam dostrzegać pewne elementy, na które wcześniej nie zwracałem uwagi.
No właśnie, Dar Pomorza odwiedzamy, wędrując po tych uliczkach Gdyni, natomiast Muzeum Emigracji troszeczkę oddalone od centrum, ale zachęcamy Państwa, żebyście odwiedzili to miejsce, bo ono jest wyjątkowe i ono tak skupia właśnie tę historię, przeciekawą historię Polaków, emigrujących. I to nie tylko Batory przecież, który jest symbolem tego miejsca. To miejsce też się zmienia. Warto je odwiedzić, warto zobaczyć, warto dotknąć tej historii w kontekście właśnie tożsamości.
Tak, tam niewątpliwie warto zajrzeć i zobaczyć, jak wygląda to muzeum, bo to jest rzecz, która była nie do uniknięcia. Tak? No, emigracja z kraju, czy to z II Rzeczypospolitej, czy późniejsza, była, no wiadomo, że różne mieliśmy tutaj elementy, które powodowały, różne aspekty powodowały tę emigrację, no ale jednak ona w historii Polski powojennej, po I wojnie światowej, miała miejsce i to jest bardzo ważny aspekt, ale tam przecież też możemy zobaczyć wcześniejsze elementy związane z tym, jak to emigrowano jeszcze z Polski, która właściwie z Polski, no wtedy Polski nie było, z państw zaborczych tak naprawdę emigrowano. Przecież mamy bardzo silne grupy Polonii, która jest rozsiana po całym świecie i to jest Polonia, która docierała tam w bardzo różnych okresach czasowych.
Wykorzystujmy, drodzy Państwo, ten czas wakacji nie tylko po to, żeby leżeć na plaży i opalać się na dużym słońcu, też trzeba z tym bardzo uważać, ale sięgajmy po książki historyczne, bo one pokazują nam, skąd przybywamy i gdzie tak naprawdę dążymy, prawda? I to jest coraz więcej ciekawych prelekcji, coraz więcej ciekawych spotkań, również właśnie w wakacje. Korzystajmy z tego, bo chyba warto.
No wakacje to chociażby chyba największe wydarzenie, które na naszym terenie będzie się działo, czyli D-Day Hell, kolejny. Tam również wszyscy kojarzymy to z rekonstrukcjami, ale to nie tylko rekonstrukcje, tam też odbywają się wykłady i prelekcje. No, sam będę miał tam dwie prelekcje w trakcie D-Dayu, więc wiem doskonale o tym, że to jest nie tylko tematyka stricte wojskowa, ale też dotycząca różnych innych aspektów. Ja tam będę miał wykład między innymi na temat Polaków w Legii Cudzoziemskiej.
A Polacy i młodzi ludzie tym się interesują i chętnie w takich wydarzeniach uczestniczą.
Tak, to jest impreza, która naprawdę zbiera bardzo, bardzo wiele osób. To jest kilkadziesiąt tysięcy osób, które przynajmniej przyjeżdżają w trakcie jednego dnia. Natomiast przez cały ten okres to myślę, że spokojnie ponad 100 tysięcy osób się tam przewija. Ale właśnie taki temat związany z Polakami w Legii Cudzoziemskiej jest z jednej strony związany z tym, że jest to temat też wojenny, bo ci Polacy też w trakcie II wojny światowej uczestniczyli, więc automatycznie wpisuje się w tematykę D-Daya. Natomiast ja tam chciałbym też pokazać całą historię tego, jak Polacy wyjeżdżali. Dlaczego oni wyjeżdżali i skąd oni się w tej Legii Cudzoziemskiej brali, bo przecież to nie jest tak, że oni tam trafiali z własnej nieprzymuszonej woli jako ochotnicy, nie tylko. No to wcale tak nie było, to nie jest takie proste, bo ta emigracja zarówno końcówki XIX wieku, jak później ta emigracja II Rzeczypospolitej, ona była powodowana bardzo, bardzo różnymi czynnikami. To jest tylko jeden z elementów, który o tym mówi, natomiast to też jest jakiś element straty, która jest właśnie tym spowodowana, że ci ludzie zostali zmuszeni do opuszczenia naszego kraju rodzinnego, a później bardzo często już po prostu nie mieli do niego powrotu. To też jest jakiś element, o którym warto po prostu pamiętać i warto o tym mówić.
Arcyciekawa jest historia, drodzy Państwo, a jeszcze kontekst tożsamościowy, no to jest jakby clue w ogóle naszego funkcjonowania, bo bez tego cóż by nam pozostało. A to wszystko przybliżał dr Daniel Czerwiński. Przede wszystkim człowiek, który jest zanurzony w historii. Dziękuję bardzo za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, panie rektorze.
Wielokulturowe Pomorze.